jak powstają mity dotyczące szczepionek i jak pediatra rozmawia z rodzicami, którzy boją się zaszczepić dziecko. Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Moja rozmówczyni jest pediatrą, specjalizuje się w medycynie podróży i medycynie podróży dzieci. Aktualnie jest jednak mocno zaangażowana w szczepieniu na COVID u osób dorosłych. Jej hobby to sukienki i kolczyki. Doktor Alicja Sapała-Smoczyńska, pediatra. Sukienki, kolczyki? Skąd je masz?
Z wielu miejsc. Mam taką zasadę, że gdziekolwiek jestem na wakacjach, to akurat tutaj nie mówię o sukienkach, ale o kolczykach, to próbuję przywieźć kolczyki z danego miejsca. Fajnie też, jak są zrobione ręcznie albo przez jakiegoś artystę z tamtego regionu. Więc mam kolczyki z wielu miejsc, które często... Wiesz co, no nie jestem aż tak przygotowana na tą rozmowę, żeby policzyć, a szkoda, bo w sumie chyba muszę zrobić tą statystykę. Ale mam bardzo fajne kolczyki. Mam na przykład zrobione kolczyki na ulicy przez artystę w Rumunii. Takie one mają trochę duszy w sobie. Nie są to kolczyki kupione w sieciówce, w zwykłym sklepie z biżuterią. Natomiast rzeczywiście było tak, że kiedyś, jak jeszcze moje finanse były bardziej ograniczone niż teraz, to i tak postanawiałam kupić kolczyki, a nie na przykład coś bardziej kompleksowego do jedzenia. Więc rzeczywiście miałam parę takich opowieści, że kolczyki...
I potem je nosisz gdzieś przy
tak.
jakiejś okazji? Przy
znaczy ja je noszę zawsze. Jeżeli chodzi o w ogóle moją specjalizację i teraz jakby te standardy covidowe, to rzeczywiście nie noszę bransoletek oraz nie noszę pierścionków. Ze względu na częste mycie, częstą dezynfekcję rąk i moje gubiostwo, dlatego że bardzo często gubię te rzeczy w międzyczasie. Jak je zdejmuję, później je nakładam, więc zawsze mam ze sobą kolczyki, bo ich nie muszę zdejmować. No i tak się do nich przyzwyczaiłam już.
Lekarz pediatra z kolorowymi kolczykami. Czy to
często
czy to przyciąga jestem. Uwagę?
Tak, tak jak kolorowe paznokcie. Dzieci to uwielbiają, to prawda. Ale też ja to lubię, więc...
No właśnie, co się robi, żeby zyskać sobie małego pacjenta, żeby zyskać jego zaufanie, żeby jakoś fajnie z nim...
Kiedyś na studiach pamiętam, że byłam na takim wykładzie dodatkowym, który prowadził profesor pediatrii, którego bardzo lubiłam, bardzo ceniłam, lubiłam jego zajęcia. To był profesor Kulus. On prowadził z nami takie zajęcia dodatkowe dla chętnych, właśnie o takim tytule, czyli jak poradzić sobie z małym pacjentem, jak zyskać jego sympatię. I byłam bardzo taka pozytywnie natchniona na ten wykład, po czym stwierdziłam, że ten wykład jest kompletnie niepotrzebny, dlatego że jak się tego nie ma, to się tego nie ma i koniec, kropka. Można chodzić na jakiekolwiek wykłady i czytać jakiekolwiek książki, a tak naprawdę podstawą jest to, żeby lubić to, co się robi. Ja na przykład bardzo lubię dzieci.
Zawsze tak było?
Tak. Ja generalnie jestem dzieciową osobą, jestem dzieciową ciocią.
Ciebie lubią.
Dzieci mnie lubią, to prawda. Jakby dzieci do mnie lgną. Ja często się wygłupiam na tych naszych spotkaniach. Próbuję to jakoś tak bardziej ich odstresować. Ja mam wrażenie, że jakbym tego nie lubiła, to trudno by mi było nawiązać z nimi taką fajną relację. Zwykle też przechodzę z nimi bardziej na ty, jestem ich ciocią. Nie gniewam się, jak do mnie mówią Ala.
I to samo jest w pracy, jak jesteś panią doktor?
To głównie mówię o pracy. Jeżeli chodzi o dom, to jestem mamą tylko jednego dziecka i uważam, że tyle wystarczy. To są dwie różne ścieżki. Bycie w domu mamą, a bycie pediatrą. Mam bardzo dużo swoich dzieci w pracy. Natomiast...
Trudniej jest być mamą niż być
inaczej mamą. Jest być, zupełnie inaczej. Tutaj pamiętajmy, że ja mam z nimi bardzo fajny kontakt, mam ich wiele, ale to jest kontakt długotrwały, jeżeli chodzi o przestrzeń czasową, ale krótkotrwały, jeżeli chodzi o przestrzeń czasową aktualnej wizyty. To są zupełnie inne emocje. Zresztą też pamiętajmy, że dzieciaki traktują mnie jako ciocię, jako w jakiś tam sposób koleżankę. No do mam i tatów zachowują się zupełnie inaczej, więc to jest zupełnie inna mańka. Natomiast no, oczywiście w życiu prywatnym też bardzo lubię dzieci, które do mnie generalnie lgną.
Czy to, że jesteś mamą i czy to, że jesteś lekarzem, czy jakoś swoje zawodowe pasje czy zawodową wiedzę przenosisz też
znaczy,
na
ja wiem, o czym
relacje?
Mówisz. Wiesz co, myślę, że tutaj poruszymy dwie rzeczy. I bardzo dużo się u mnie zmieniło u mnie jako u pediatry, w momencie, kiedy urodziłam swoje dziecko i zostałam mamą. Na przykład wcześniej nie do końca rozumiałam rodziców, którzy mówili, czegoś się nie da zrobić. Jak to nie może pani wybudzić dziecko o 3 w nocy i podać leku? Dlaczego? Skoro takie są moje zalecenia. No to później jak musiałam praktycznie rzucać moim dzieckiem po wersalce, żeby się obudziło, bo miało taki twardy sen i widziałam, że opcji podania czegokolwiek nie ma, to dopiero takie rzeczy do mnie dochodziły. I wiadomo, że są sytuacje, kiedy jak trzeba, to trzeba i nie ma zlituj, tak? To są takie sytuacje na przykład szpitalne i tak dalej, ale jest wiele sytuacji, które można gdzieś bardziej uelastycznić i na pewno nie byłam taka elastyczna przed moim macierzyństwem. Później jak nauczyłam się być mamą, zobaczyłam też na przykład, że człowiek może być przepotwornie zmęczony wieczorem i nie mieć już ochoty niczego więcej robić z dzieciakiem.
Nawet zaleceń lekarskich.
To zobaczyłam, że rzeczywiście trzeba też słuchać rodziców bardziej niż słuchałam wcześniej i trochę się dopasowywać też do ich stylu życia. I to była bardzo ogromna zmiana. Ja do tego trochę dojrzewałam, bo na początku to nie do końca tak rozumiałam, o co chodzi. Widziałam już zmianę, ale nie do końca potrafiłam ją sprecyzować. A później już jak tak bardziej, powiedziała, odważnie i bardziej dojrzale podeszłam do tego, to stwierdziłam, że to jest właśnie to, tak? Że jakby rodzice to też jest człowiek. Ja oczywiście jako pediatra działam zawsze w imieniu małego człowieka, on jest moim pacjentem. Natomiast no, niektórych rzeczy naprawdę się nie da zrobić, tak? Więc to była taka dla mnie ogromna zmiana. A druga rzecz, myślę, że o tej relacji, o której tutaj mówimy, jest to, że naprawdę moim zdaniem ciężko jest być dzieckiem pediatry. Gdyż jak moja córka wstaje rano i mówi, że ją łóżko boli, nie chce iść do szkoły, to ja mówię, kochanie, daj zajrzę.
No właśnie, jak wygląda chorowanie w przypadku dziecka pediatry? Czy chorobę przeżywasz mocniej, czy przeżywasz inaczej?
Przeżywam inaczej. Wiesz, ja mam też już duże dziecko. Może duże to za dużo powiedziane, ale nie jest już w takim tym wieku przedszkolnym. Marysia ma teraz 8 lat. Więc to już jest takie, ten wiek wczesnoszkolny już się charakteryzuje mniejszą ilością takich epizodów chorobowych. Natomiast nie, ja myślę, że ja jestem z tego rodzaju pediatrów, że raczej będę miała niedodiagnozowane dziecko niż przediagnozowane.
Czyli spokój, generalnie spokój.
Dla niekorzyści mojego dziecka oczywiście i dla, tak jak mówię, no, braku możliwości cwaniakowania porannego. Gdyż mama ma otoskop i nie weźmie wolnego z domu, żeby pójść do pani doktor, bo wystarczy, że włoży do ucha latarkę. No, ale myślę, że moja córka też już się tego nauczyła, więc jakoś tam sobie funkcjonujemy. Ona ma też duże zaufanie do mnie. Zawsze się chwali koleżankom, że jak coś boli, to mogą przyjść, bo jej mama jest lekarzem.
Jesteś lekarzem medycyny podróży, podróży dzieci także. Ja nie wiedziałam, że dzieci podróżują inaczej.
Wiesz co, tutaj główna różnica polega na rodzaju szczepień, tak? Jako, że jestem pediatrą i ten program szczepień ochronnych mam w małym paluszku, no bo to jest bardzo duża część pracy każdego pediatry, więc my się po prostu na tym znamy. Interniści już zapominają o tym kalendarzu szczepień i też nie muszą z niego korzystać, bo ich praca dotyczy już starszej grupy wiekowej. Mamy też taką większą świadomość jako pediatrzy, czym można zaszczepić, kiedy trzeba powtórzyć i jaki ma wpływ kalendarz szczepień na inne szczepienia.
Czyli jeżeli się wybieramy z dzieckiem w podróż,
dalszą podróż,
to te szczepienia są inne niż dla dorosłych?
Najprawdopodobniej trzeba tam będzie jeszcze dorzucić parę szczepień i my wiemy, czy już można dorzucić te szczepienia, czy są zarejestrowane od danego wieku, czy trzeba je dorzucać, czy dziecko już było na nie szczepione. Tak jak mówię, no, interniści, którzy zwykle zajmują się, albo inne specjalizacje takie dorosłe, które zajmują się medycyną podróży dorosłych, tej wiedzy nie mają, bo nie mają jako tej dziedziny podstawowej pediatrii, więc mi jest zdecydowanie łatwiej i dlatego też służę pomocą moim pacjentom.
Gdzieś tam mi po głowie chodzi zdanie, które kiedyś usłyszałam, że no, taki nadmiar szczepionek może przebodźcować układ immunologiczny, który oduczy się własnej pracy.
No wiesz co, ja takie zdania właściwie słyszałam te i inne, no właściwie od początku mojej pracy.
Cała masa sceptyków szczepień jest
tak,
wśród nas.
Tak, więc rzeczywiście to zdanie gdzieś tam też padało. Znaczy ja powiem tak, że żadne ze zdań, które usłyszałam, łącznie z tym, które tutaj powiedziałaś, nie ma żadnego takiego ugruntowania medycznego. Tak, to są rzeczy, które są tak naprawdę wyssane z palca.
Czyli każda liczba szczepionek może być podana bez szkody dla?
Bez szkody, natomiast nie podajemy też wszystkich naraz, głównie z tego względu na przykład, że nie mamy badań, które potwierdzają, że podanie niektórych szczepionek na pewno działa, tak? Mamy takie badania gdzie indziej, mamy takie badania na przykład w szczepionkach maluchów, tam gdzie na przykład dajemy preparat 6 w jednym i pneumokokowy i jeszcze na przykład rotawirusowy i wiemy, bo te firmy farmaceutyczne, które wyprodukowały te szczepionki, zainwestowały w badania, które pokazują, że zobaczcie, jak podamy te wszystkie naraz, to na wszystkie dziecko odpowiedziało dobrze. Natomiast mamy gro szczepionek, które de facto możemy podać naraz, natomiast nie mamy takiego podparcia medycznego i wtedy na przykład je dzielimy. Ale sytuacja jest śmieszna z medycyną podróży, na przykład dorosłych, gdzie czasami jest naprawdę taki moment, że pacjenci przychodzą 10-15 dni przed wyjazdem, nie zaszczepieni na nic, i wyjeżdżają do Kenii, tak, albo Etiopii, takiego kraju rzeczywiście medycznie, z medycznym dużym nadzorem, gdzie tam naprawdę trzeba pomyśleć. No i wtedy dajemy na przykład 6-7 szczepionek naraz, tak? Więc jakby jest to absolutnie...
I co się dzieje z takim człowiekiem,
no, albo boli,
z takim młodym
boli,
człowiekiem?
Boli wszędzie, gdzie się da szczepionkę. To jest główne powikłanie szczepień, czyli ból i obrzęk w miejscu szczepienia. No i ja zawsze zalecam, żeby może następnego dnia nie iść na siłownię, nie przenosić ciężkich mebli, żeby dać sobie taki dzień spokojny.
Ja się domyślam, że jako pediatra na pewno masz do czynienia z rodzicami, z masą rodziców, którym musisz tłumaczyć, że szczepionka naprawdę jest dużo ważniejsza niż jakieś tam informacje o rzekomych powikłaniach, które rzekomych albo bardziej, albo mniej rzekomych powikłaniach, które się mogą pojawić. Odwieczny i chyba nierozstrzygnięty w dodatku spór o to, czy szczepionki rzeczywiście mogą grozić.
Wiesz co, ja bym tego tak nie nazwała, dlatego że jakby to, że istnieje niepożądany odczyn poszczepienny, czyli tak zwany NOP, to jakby ten skrót myślę, że jest dosyć znany, to jakby wszyscy wiedzą i żaden lekarz, który kwalifikuje do szczepienia, i ja tutaj mówię nie tylko o pediatrach, tylko o wszystkich innych lekarzach, też o szczepieniach dorosłych, ma świadomość, że NOP może wystąpić, tylko pamiętajmy, że po pierwsze NOPy są bardzo rzadkie, po drugie najczęstsze z tych najrzadszych NOPów to są właśnie takie NOPy miejscowe, czyli to znane,
no tak,
niewszczepione.
Ale mnie o tym.
Tak, a mówimy o tym bardzo znikomym procencie tych takich ciężkich NOPów, które są bardzo medialne, tak? Natomiast wtedy zapominamy o statystyce, bo statystyka jest taka, że statystycznie rzecz biorąc, opłaca się zaszczepić każdą szczepionką, którą mamy na rynku, bo powikłania po chorobie, przed którą chroni ta szczepionka, są zdecydowanie rzadsze niż najrzadszy NOP na świecie, a również najczęstsze NOPy, tak już nie mówię o tym obrzęku i bólu w miejscu podania, bo jest to dosyć zrozumiałe.
Tak.
I nawet rodzice, już powiem tutaj o rodzicach, którzy szczepią, jakby tego w ogóle nie biorą pod uwagę, że jest to NOP, tak? To jest taka jakaś oczywista oczywistość, że po szczepieniu ręka boli. Natomiast korzyści płynące ze szczepień no, są olbrzymie. No, ja na przykład uważam, że szczepienia to jest olbrzymie dobrodziejstwo naszej medycyny.
Co mówisz rodzicom, którzy zdecydowanie albo się boją, albo wręcz odmawiają ze szczepień?
To tutaj mamy dwie części rodziców. Tak z moich obserwacji, wiesz co, praca z rodzicami jest w ogóle fajna i miła. Ja bardzo lubię pracować z rodzicami. Natomiast jest rodzaj rodzica, który przychodzi do mnie nastawiony agresywnie i negatywnie i z nim pracy nie ma. Kiedyś jak byłam bardzo młodym lekarzem i miałam duży, jeszcze bardzo duży pokład ratowania ludzkości i dzieci przed nieszczepieniem, to wchodziłam w relacje z tymi rodzicami, próbowałam być tą naukową stroną. Wiesz co, chyba w żadnym przypadku mi się to nie udało, żeby ich namówić. Też przyniosło mi takiej dużo refleksji później o sobie. Również przyniosło mi dużo strat, bo ja na to jakby wrzuciłam bardzo dużo czasu mojego prywatnego. Jakby efekt był mierny, te dzieci i tak nie były poszczepione, tak? No bo gdzieś tam to był mój cel i punkt końcowy. Natomiast jest gro rodziców, którzy się po prostu boją i ja ich rozumiem, bo ta ilość takich informacji antyszczepionkowych jest zatrważająca i właściwie na każdym portalu, na który się natknie. Ostatnio nawet widziałam, przepraszam, że tak wtrącę, ale ostatnio widziałam jakiś antyszczepionkowy artykuł na LinkedInie, więc ja myślę, że jak już taka wiedza weszła na LinkedIn, to już jakby jesteśmy naprawdę w dziwnym momencie naszej historii.
Myślę, że teraz się to uaktywniło, tym bardziej, bo szczepienia to jest taki temat numer jeden u
tak,
nas w tej chwili.
Tak, tak. I wiesz co, i tą pracę z tymi rodzicami ja lubię, bo to są rodzice, którzy zadają pytania, a to, że zadają pytania, to jest dla mnie bardzo dobre. Ja wolę, żeby oni zadawali pytania, niż mi ufali bezgranicznie, tak? I w pewnym momencie, jak wykaże się, jak nawiążemy relacje, jak wykaże się, oni mnie troszkę sprawdzają, patrzą, czy sobie poradzę z nimi, czy poradzę sobie z tą ilością pytań, czy w końcu się zdenerwuję i ich wygonię z tego gabinetu. Jeżeli tak się nie stanie i jeżeli jeszcze im pójdę na rękę w jakimś na przykład pierwszym szczepieniu, że no dobrze, no to może dzisiaj nie podamy dwóch szczepionek na raz, bo pani się boi, ale za tydzień panią zapraszam na drugą szczepionkę i mama będzie miała ten komfort w głowie, że ja nie powiedziałam tu, robimy tak i teraz i taka jest moja decyzja, a jak nie, to do widzenia, tylko gdzieś tam idę też za nimi, to później to daje bardzo dużo po pierwsze satysfakcji takiej mojej, po drugie daje takie fajne relacje, które mam z rodzicami, no i zaszczepione dzieci.
Porozmawiajmy o konkretnych szczepionkach, bo w tej chwili jest tak, że COVID właściwie przykrywa bardzo wiele różnych chorób, ale czy są takie szczepienia, o których warto szczególnie pamiętać, a które zostały na przykład gdzieś tam zaniedbane?
Wiesz co, zaniedbane to nie, ja się cieszę, że praktycznie z każdym rokiem, może nie konkretnie z każdym rokiem, ale tam gdzieś idziemy do przodu w naszym programie szczepień ochronnych, istnieją kolejne szczepionki, które są refundowane. Pamiętajmy, że w 2021 weszły w końcu rotawirusy, co nam na pewno przyniesie olbrzymie korzyści i zdrowotne, i ekonomiczne, tak? Bo zawsze wprowadzając coś takiego, musimy patrzeć na tą taką biomedyczną ekonomię, tak? Która dotyczy naszego kraju, czyli to, że jak dzieci będą poszczepione na rotawirusy, to będziemy mieć mniej hospitalizacji, my będziemy za to mniej płacić, tak?
I dorośli będą chyba mniej chorować przy okazji.
Inaczej, dorośli inaczej chorują, ale rzeczywiście równie nieprzyjemnie. To zawsze tłumaczę rodzicom, żeby pamiętać, że szczepionka nigdy nie chroni w 100%, tak? Są szczepionki, które chronią bardzo dobrze, takie jak Żyweta, uwielbiana przez antyszczepionkowców odra świnka różyczka. No, jako żywa szczepionka ona ma skuteczność tam ponad 99%, więc jakby to znaczy, że ponad 99% nigdy nie zachoruje na daną chorobę. A ta część, która zachoruje, to będzie ją przechodziła bardzo delikatnie i najprawdopodobniej nie będzie miała po niej żadnych powikłań. To mamy takie szczepionki, a mamy szczepionki takie jak na przykład szczepionka na grypę, której widzieliśmy wielki boom w tym roku, tak? Tak jak zawsze ta szczepionka na grypę gdzieś tam była odkładana przez ludzi u nas w Polsce i nie była jakby takim priorytetem, no to teraz to była istna wojna.
A takie opowieści, które ciągle gdzieś słyszę od kogoś, o, zaszczepiłem się na grypę, a przechorowałem?
Tak. Znaczy ja powiem tak, pamiętajmy, że szczepionka na grypę to jest szczepionka na grypę, na wirusa grypy. A oprócz wirusa grypy mamy jeszcze miliony innych wirusów i ja tutaj nie mówię też o wirusach takiego zwykłego przeziębienia, gdzie tam leci
kata. No dobrze, ale jeśli ktoś zachoruje zaraz po zaszczepieniu, to przypadek, czy może to być reakcja, tak silna reakcja organizmu? Okay.
To musimy to trochę podzielić, bo zachoruje na grypę? Skąd wiemy, że zachorował na grypę? Zrobił testy na grypę, tak? Może było tak, że zaraził się po czekalni, czekając na szczepionkę jakimś zwykłym innym wirusem i zachorował na taką chorobę, jak na przykład zwykłe przeziębienie, właśnie w tym czasie, który kojarzy ze szczepieniem. Generalnie szczepionki na grypę nie są, w tych szczepionkach na grypę nie ma właściwie całych wirusów. To tak jakby trochę jechać samochodem na samych kołach. Albo bez kół. Nie da się tego zrobić. Więc nie można zachorować na grypę po szczepieniu na grypę. O tak. Można natomiast zarazić się w poczekalni wirusem przeziębienia, jakimś rinowirusem.
Nie można na przykład zachorować na grypę, ale słabszą?
Można zachorować na grypę, natomiast nie ze szczepionki. Tak? Czyli szczepionka nas chroni w jakimś tam procencie przed zachorowaniem na wirus grypy, ale chroni praktycznie całkowicie przed powikłaniami, ale to w jakimś odstępie czasu. Nie ma możliwości, żebyśmy zachorowali na grypę, na wirusa grypy, tak, czyli na taką zwykłą grypę, po szczepieniu na grypę i żeby ona była jego przyczyną.
Powiedziałaś po drodze takie bardzo ciekawe zdanie, że taka ulubiona przez antyszczepionkowców szczepionka na
odrę świnkę różyczkę.
Mhm. Dlaczego ulubiona? Co to znaczy?
No, wszyscy musimy tutaj wspomnieć o artykule Wakefielda, tak? Który ukazał się w Lancecie i jest taką podstawą i w ogóle gruntem do ruchów antyszczepionkowych. No to był pan naukowiec, pan doktor, który opublikował w Lancecie, w standardowym piśmie, bardzo dobrym i znaczącym medycznie, artykuł, badanie, które wykonał na 12-14 dzieciach, czyli jakby grupa była praktycznie niestatystyczna. w którym wykazywał korelację między zaszczepieniem właśnie szczepionką MMR, czyli odra świnka różyczka, a zmianami w jelitach i powstaniem później takiego zespołu autyzmu podobnego i autyzmu. Jak się później okazało, błędy były dwa. Pierwszy popełnił dr Wakefield, który no w ogóle to badanie nie przeprowadził prawidłowo statystycznie i jeszcze w nim oszukiwał. Natomiast drugi błąd popełnił Lancet, za który przeprosił, no, że nie sprawdził do końca tak, wiarygodności tego badania, co za sobą poniosło naprawdę wiele różnych skutków.
Stąd mit, który zaczął krążyć.
Mit taki, że w ogóle nie szczepmy na odrę świnkę różyczkę, bo wywołuje straszne rzeczy. Druga sprawa właśnie u tych osób, które się trochę wahają, że nie szczepmy, póki dziecko nie zacznie chodzić. Trzeci, nie szczepmy, póki nie będzie miało 3 lat, bo wtedy układ odpornościowy jest jakiś według nich niesamowicie inny. To są takie różne zabobony, które towarzyszą temu szczepieniu i rzeczywiście jest tak, że to szczepienie budzi emocje. To jest bardzo dla mnie ciekawa, taka społecznie sprawa, dlatego że naprawdę ja mam pacjentów, którzy w ogóle są bardzo szczepionkowi, chcą szczepić na wszystko. Dziecko się rodzi, szczepiono rotawirusy, 6 w 1, meningokoki, pneumokoki, no wszystko. I dochodzi ten pierwszy rok życia i oni się naprawdę tego szczepienia obawiają. Naprawdę. I ja myślę, że to zrobił akurat nam dr Wakefield, który się za to cały czas z tego cieszy i jeździ na różne wykłady z antyszczepionkowcami, bo on nie przeprosił, tak jak Lancet. Wiesz, co najlepsze wyniknęło z tej całej sytuacji? Znaczy właściwie dwie rzeczy wyniknęły z tego artykułu Wakefielda. Z tego względu, że zaczęła być taka trochę panika przed tym szczepieniem i w ogóle przed szczepionkami, to firmy farmaceutyczne zaczęły robić naprawdę świetne badania. I jako lekarz Ci mogę powiedzieć, że nie ma tak dobrze przebadanych jakby substancji chemicznych, które podajemy, jako też leków, tak jak szczepionki. Naprawdę one mają tak wysoko, dobrze statystycznie wykonane badania na takich ilościach osób, że rzeczywiście tutaj mamy plus, tak, że firmy muszą niestety wydać więcej pieniędzy na to, żeby uwiarygodnić swój dobry produkt. A druga sprawa jest taka, że zrobiono jakby naprawdę dużo badań, które absolutnie negują zasadę współtworzenia autyzmu przez szczepienie, czyli w ogóle zaburzeń całościowych u dzieci, przez szczepienie MMR.
Czyli albo nie ma żadnej korelacji?
Nie ma żadnej korelacji. Jest takie fajne badanie też japońskie, na japońskich dzieciach, gdzie w ogóle w tamtym czasie zrezygnowano na chwilę ze szczepienia MMR. I okazało się, że pomimo tego, że nie szczepiono tą szczepionką ileś tam roczników, to i tak autyzm i tak wzrastał, rozpoznawalność autyzmu wzrastała. Zrobiono, moim najbardziej ukochanym badaniem jest badanie, które zrobiła organizacja wywodząca się z Danii, ale która jakby ma jakby impact na cały tamten obszar, która zrobiła badanie, bardzo dobre statystycznie i medycznie, po to, żeby właśnie udowodnić tą korelację, no i niestety nie udowodniła. Wpakowała w to naprawdę 10 lat pracy i miliony dolarów, więc no niestety, no nie mogę Ci pokazać ani jednego badania, które by w jakikolwiek sposób łączyło te dwa zachorowania.
Jeszcze jedna szczepionka, o której chciałabym chwilę z Tobą porozmawiać. Chodzi o pneumokoki. Od niedawna refundowane.
Od 2017 roku, tak, one weszły.
U małych dzieci, ale też polecane osobom dojrzałym albo bardzo dojrzałym.
To ja Ci może powiem, co to są pneumokoki. Pneumokoki to są takie małe bakterie, które powodują takie one powodują bardzo dużo różnych rzeczy, ale trzy najważniejsze choroby, o których tutaj warto powiedzieć, to jest po pierwsze pneumokokowe zapalenie ucha, pneumokokowe zapalenie płuc i inwazyjna choroba pneumokokowa, co oznacza po prostu sepsę, tak, pneumokokową. Te trzy choroby mogą współistnieć razem, mogą wychodzić jedna z drugiej, natomiast generalnie jest to bardzo niebezpieczna choroba w młodym okresie, czyli w tych naszych właśnie maluchach, i bardzo niebezpieczna choroba w okresie starczym, kiedy po pierwsze mamy dużo chorób przewlekłych, tak? Większość naszych seniorów ma nadciśnienie, ma jakąś tam cukrzycę, większość przyjmuje leki takie na stałe, na te choroby, i ten układ odpornościowy przez choroby przewlekłe jest troszkę mniej zdatny do obrony niż takiego człowieka w sile wieku. Dlatego też seniorzy, tak? I maluchy, i seniorzy. Natomiast jest pewna grupa też pacjentów, na przykład w moim wieku, ja mam 37 lat i też się zaszczepiłam na pneumokoki, ale ja jestem trochę złym przykładem, bo jestem zaszczepiona na wszystko. Ale szczepiłam się na pneumokoki nie dlatego, że jestem pediatrą, tylko dlatego, że mam astmę oskrzelową i zdaję sobie sprawę z tego, że też mam duży kontakt z dzieciakami i tam parskają na mnie różnymi wirusami i bakteriami. No i nie za bardzo chciałam rozwinąć pneumokokowe zapalenie płuc, tak, na podstawie mojej astmy oskrzelowej, więc jakby świadomie jako pacjent, nie jako lekarz, się zaszczepiłam na pneumokoki, szczególnie, że nie jest to uporczywa szczepionka, gdyż jest tylko jedna dawka na całe życie po drugim roku życia. A jestem po drugim roku.
Dla dorosłych zresztą dosyć droga, co tu dużo mówić.
Tak? Szczepionki nie są tanie, niestety.
Ale jest to inwestycja, jak rozumiem.
Tak, jest to inwestycja. Ja zawsze też tłumaczyłam rodzicom, którzy właśnie narzekali na cenę szczepionek, że na przykład w pierwszym roku życia ja sobie zdaję sprawę, że chcą dziadkowie na przykład i wszyscy naokoło dać najlepsze śpioszki, gryzaki, które są generalnie wywalane za 2 miesiące. Ja zawsze proponowałam, żeby na pierwszą urodziny zrobili wszyscy zrzutkę na meningokoki, nie? Bo to jest dosyć droga szczepionka, bo ja uważam, że to jest jakby ważniejsze w tym momencie. Natomiast rzeczywiście, ale pamiętajmy o tym, że jakby żyjemy w państwie, które dla dzieci daje sporo, czyli daje szczepienia w ramach ubezpieczenia takiego naszego zdrowotnego.
Skoro już przy szczepionkach jesteśmy, czy świat za, powiedzmy sobie, 20, 50, 100 lat będzie oparty właśnie na walce z wirusami?
A wirusy są strasznie przebiegłe. Po pierwsze, szybko mutują większość z nich. No, po drugie, łatwo się rozprzestrzeniają, wystarczy kichnąć na odległość. Po trzecie, są niezmiernie małe, więc myślę, że tak, no jakbym miała je oceniać, to rzeczywiście chyba tutaj wirus dla człowieka, który ma czerwony przycisk zniszczyć świat, będzie bardziej adekwatny niż taka wielolekooporna bakteria, którą można na przykład sobie nosić i się nie zarażać nią.
I cała sztuka na tym polega, żeby teraz po pierwsze korzystać ze szczepień, a
tak,
po drugie budować siebie jakby.
No tak, tak. Ja, znaczy, jakby myślę, że szczepienia akurat na COVID, te, które jakby w tej części życia, którą teraz jesteśmy, to jest dla mnie taką moją prywatną myślą i nie tylko prywatną, tylko też zawodową. To jest właściwie jedyna rzecz, którą my możemy zrobić, tak? Żebyśmy się wszyscy poszczepili. To jest jedyna taka ręka, którą możemy włożyć w ten proces, w której tak się dzieje. No. Więc namawiam.
Bardzo dziękuję.
Ja też.
Moim gościem była dr Alicja Sapała-Smoczyńska, kierownik Centrum Medycznego Medicover.